Dla mnie polski jest bardzo, bardzo ekstra. I integracja jest łatwo?
Łatwa.
Łatwa? Dla mnie, no tak.
Tadi, ale no, nie ukrywajmy, że ludzie widzą, że no, nie jesteś typową Polką. Czy miałaś jakieś sytuacje takie trudne albo miłe?
To jest 50-50. 50 na 50.
Procent.
Procent, tak. Sytuacja 50 jest dobrze, ale 50 jest masakra. Trudne. Na przykład dwa miesiące temu ja...
Byłam śledzona
i napastowana. Biały dzień wyszłam z autobusu i szłam do domu. Za mną poszło dwóch mężczyzn.
Dwóch mężczyzn?
Dwóch mężczyzn. Krzyczeli, że mam wracać do swojego kraju.
Jak wtedy pani się czuła?
Bałam się bardzo. Dwa mężczyzny jest agresywno. Tak.
Oni byli agresywni?
Tak, tak. Nikt przechodniów nic pomógł.
Przechodnie nie reagowali?
Nie. Nic. Nie.
Czy pani się czuje bezpiecznie w związku z tym tutaj w Polsce?
Tak. Na skąd pochodzę, it's not that safe.
Nie jest tak bezpiecznie.
Nie jest tak bezpiecznie.
Ja mam dwie odpowiedzi na to. Jedną taką bardziej ze świata polityki, a mówię to jako politolog, wykładowca od lat. Polityka to jest zdobycie i utrzymanie władzy. I ludziom rządzącym no, opłaca się dawać łatwe odpowiedzi na trudne pytania.
To w jakimś sensie zwalnia resztę społeczeństwa
tak,
z myślenia.
Tak, że to nie twoja wina, ty wspaniały człowieku. To jest wina tych i tutaj pada jakaś grupa, na której możemy się wyżyć i powiedzieć, że to jest ich wina. Jak popatrzymy sobie na historię ludzkości, to bardzo często, to nie jest ani polski wynalazek, ani jakiś współczesny, tak bardzo często było. Jeżeli mówimy o takich narzędziach do budowania pewnej wspólnoty, no to można się...
Wspólny wróg chyba jest
tak,
tutaj
no, to
doskonałym
jest jeden,
narzędziem.
Tak, dokładnie, że jeżeli znajdziemy wspólnego
takim
wroga,
łatwym.
To jest bardzo łatwo i już nie trzeba więcej uzasadnić, bo to ich wina, bo to oni, jacyś oni, tak? A jeszcze jeżeli tych onych ubierzemy w jakiś kostium taki, który pozwala odczłowieczyć, no to wtedy będziemy widzieć tego wroga, to jest jakiś pasożyt, szczur, jakieś zagrożenie, no i wtedy dużo łatwiej zaatakować, wyżyć się, ograniczyć prawa, się doprowadzić do wręcz eliminacji fizycznej, jak to było widać no, choćby w czasach III Rzeszy.
Auschwitz nie wzięło się znikąd, tak powiedział Marian Turski w trakcie obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Zanim przychodzą czyny, są słowa, które poniżają, jest wytykanie palcami wszystkich, którzy są inni. Myślę, że budowanie tej postawy jest dość łatwe, ponieważ opiera się na zapisanej gdzieś w naszej pamięci genetycznej i historycznej obawie przed wszystkim, co jest nowe, inne. Traktujemy takie rzeczy z rezerwą, a strach jest zawsze łatwiej budować od zaufania.
I teraz my możemy sobie świadomie na to odpowiedzieć. Czy nowe to ciekawe, interesujące i się spytam, poznam, zobaczę i ocenię dopiero? Czy użyję stereotypów i od razu sobie to nazwę w ułamku sekundy i już znam wszystkie odpowiedzi? No ja zachęcam do tego pierwszego rozwiązania, żeby dać sobie szansę, żeby patrzeć bardziej racjonalnie. Ja wiem, że emocje, uczucia, właśnie to, co nam wpada pierwsze do głowy jest bardzo silne, ale... Zanim coś zrobimy, powiemy, no to mamy szansę zrobić oddech i się zastanowić. Ja mam na ręku, w radiu tego nie widać, ale ja mam na ręku zegarek. Jak zdejmę ten zegarek, to tam pod tym zegarkiem jest dużo jaśniejsza skóra niż na reszcie przedramienia, ponieważ no, dużo spędzam czasu na zewnątrz i się opaliłem. I teraz pytanie. Czy to ma wpływ na to, jaki jestem? Czy ta moja skóra pod zegarkiem jest jakoś lepsza, a ta ciemniejsza jest gorsza? No nie. I to jest to pytanie jest tak absurdalne, że aż trudno mnie poważnie potraktować. Ale no, te zachowania takie rasistowskie, które obserwujemy i to takie jakieś ataki, przypisywanie kolorowi skóry czegoś więcej niż kolor skóry, no jest straszne, zwłaszcza dla osób, które tych ataków, zaczepek, często słownych na szczęście, doświadczają.
No i właśnie tutaj wracamy do odpowiedzialności za słowo. Słowo, które może łączyć, ale może też ranić, może definiować, a może otwierać.
Dużą rolę mogą w tym spełnić media, które lubią, mówiąc o jakimś trudnym wydarzeniu, wyciągnąć cechy tożsamościowe, które nie są związane z daną sytuacją. Czyli jeżeli łapie policja pijanego kierowcę, to jeżeli to jest Polak, katolik, to tych cech się nie wymienia.
Natomiast to jest po prostu pijany kierowca.
Tak, to jest jakiś pijany kierowca. A jeżeli to jest cudzoziemiec, to zaraz się pojawią te cechy. W związku z tym wśród ludzi, którzy nawet nie mają nic złego przeciwko osobom z innych państw czy kultur, pojawia się taki obrazek, że znowu jakiś pijany cudzoziemiec, bo ta cecha zostaje wyciągnięta. Więc ja pamiętam, jak na studiach uczono mnie kodeksu etyki BBC, że tam zawsze dziennikarze mieli powiedziane, że podajemy tylko te cechy, które są istotne do opisu danej sytuacji. Więc jeżeli to picie alkoholu i prowadzenie samochodu nie było związane z miejscem urodzenia, pochodzenia, narodowością, obywatelstwem czy religią, to go nie podajemy. Chyba, że było.
Pamiętam nagłówki niemieckich gazet z lat 90., które krzyczały o Polakach kradnących samochody i bardzo przykry żart, zachęcający właścicieli tych samochodów do nauki naszego języka i wyjazdu do Polski, bo ich auta już tam są. Bardzo źle się z tym czułam. Czułam taki głęboki sprzeciw, niesprawiedliwość wewnętrzną. Mam wrażenie, że teraz my przejęliśmy ten język nomen omen, nienawiści i bardzo lubimy oskarżać wszystkich o nieszczęścia, które nas po prostu spotykają.
Można językiem zranić, a można też pokazać olbrzymi szacunek i zbudować tą pierwszą, taką solidną dawkę zaufania i takiego poznania się. Proszę sobie zwrócić uwagę, jak reagujemy, jak pojedziemy gdzieś za granicę i nagle ktoś pyta się, skąd jesteśmy, mówimy z Polski, a ktoś uśmiecha się i mówi na przykład dzień dobry, albo miło cię zobaczyć, albo coś cokolwiek w naszym języku.
Bo tego się nauczył od kogoś wcześniej,
tak.
Na przykład.
I to jest olbrzymie przełamanie bariery. Już wiemy, że ktoś wykonał wysiłek, że wie o istnieniu takiego państwa jak Polska i w dodatku umie powiedzieć jakieś miłe słowo.
Żeby żyć w Polsce, you need the language.
Musisz znać język.
Musisz na język.
My jako organizacja od samego początku, odkąd istniejemy, uważamy, że znajomość języka polskiego w Polsce jest podstawą, dlatego zorganizowaliśmy 1000 godzin języka polskiego dla cudzoziemców. Właśnie dlatego, że wierzymy w siłę języka i wiemy, że jeżeli ktoś chce żyć w Polsce i się dobrze tutaj czuć, to musi mówić po polsku, bo dzięki temu będzie lepiej postrzegany, będzie lepiej rozumiany, będzie miał szansę na lepszą pracę, na kontakty, na zrozumienie społeczeństwa i też docenienie.
Często pani rozmawia z sąsiadami?
In my neighborhood.
W moim sąsiedztwie.
W moim otoczeniu. Ludzie myślą, ja mówię francusku.
Że mówię po francusku.
Tak. Nie chcę. Śniewem nie rozumieli.
Dlaczego mają nie rozumieć? Może jakby zrozumieli, to by polubili.
Oni są bardzo agresywni i nie chcę interact with them, because they're always asking for money or to go back to your country and stuff like that.
Bo do tanga trzeba dwojga i tutaj gdyby była z drugiej strony otwartość, to na pewno by się udało, gdyby to nie było tak, że ktoś przychodzi, daj pieniądze, tylko mówi dzień dobry, nie znamy się, ja jestem Piotr, jestem z Polski, z Lublina, a widzę, że pani jest nową sąsiadką, to może się poznajmy, jakby pani czegoś potrzebowała, to ja jestem, to wtedy by była zupełnie inna rozmowa niż daj kasę.
Czyli kontakty sąsiedzkie to kolejny grząski grunt. Mam nadzieję jednak, że nie jest to powszechna postawa wszystkich sąsiadów, ale raczej charakter środowiska, w którym przyszło mieszkać pani Todi. I tak dla odmiany chciałabym na zakończenie naszej rozmowy poznać kilka słów w pani ojczystym języku. Jak na przykład powiedzieć dobranoc?
Mora ramusze.
Mora ramusze, tak mówi się dobranoc?
Tak.
W języku Shona, wszystkim ludziom, którym się dobrze życzy.
Tak.
W takim razie mora ramusze dla wszystkich słuchaczy Radia Lublin. Dziękuję wam bardzo za wizytę w studiu. Moimi gośćmi
Dziękuję
i
bardzo.
Państwa gośćmi byli dzisiaj Piotr Skrzypczak i Todi Mudoti ze Stowarzyszenia Homo Faber i z Lubelskiego Centrum dla Mieszkańców Baobab, do którego zapraszamy wszystkich, którzy może nie mogą teraz wyjechać na wakacje w odległe strony, ale właśnie tam w Baobabie spotkają cały świat.
Nie tylko z Europy, ale też z Afryki, z Azji, z obu Ameryk, a nawet i z Australii czy Nowej Zelandii możemy kogoś spotkać. Organizujemy mnóstwo takich spotkań, tu śniadanie takich kultur, tu obiad takich, tu jakiś speaking club z innym, tu pokaz zdjęć, tu slajdów. Ludzie zbierają czasami miesiącami czy latami pieniądze, żeby gdzieś pojechać, coś zobaczyć i jadą na te wakacje upragnione i oglądają tylko mury. Często piękne, zabytkowe, ale tylko mury. Natomiast poznanie świata to jest poznawanie ludzi, a tych ludzi mamy wokół siebie, także w Lublinie, więc ja tak zachęcam, żeby sobie zrobić taką szczepionkę przed nienawiścią i przed takim łatwym dzieleniem świata, czyli przyjść na jedno, drugie, trzecie spotkanie do jakiejś organizacji, instytucji, jakiegoś domu kultury, na spotkanie właśnie z ludźmi, których nie znamy. Żeby sobie wyrobić prawdziwe zdanie, a nie tylko na podstawie tego, co nam różni ludzie, często politycy, wciskają do głów, żeby nam tutaj wielki cudzysłów uprościć postrzeganie świata. Ten świat wcale nie jest taki super prosty, więc warto poznawać prawdziwych ludzi i sobie wyrabiać na podstawie tego zdanie. Zapraszamy, dziękujemy.
Dziękuję bardzo.